Joanna Merecka Łotysz, dzień dobry, ze mną Magdalena Lesiecka, etnograf Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.
Dzień dobry.
I tradycyjnie w tym roku spotykamy się po to, żeby porozmawiać o zbliżających się świętach i końcu roku. I tradycyjnie, drodzy Państwo, to ja już tu muszę dygresję niewielką zrobić. Magda zawsze mówi, ale ja nic nie wiem na ten temat. A potem się okazuje, że tych zwyczajów wypada jak z rękawa cała masa. I tak naprawdę, ja bym zaczęła, Magda, od kuchni, bo to jest zawsze wdzięczny temat. Czy ty gotujesz na święta?
Tak.
A gotujesz coś z takich tradycyjnych potraw, które gdzieś przekazywane są z pokolenia na pokolenie i one stawiane są właśnie na Wigilię, na stole?
No i tu się zaczyna problem, ponieważ jestem mało tradycyjna.
Idziesz na skróty. Ja rozumiem, że tej tradycji... Mięsa. No ale mięsa nie stawia się na stół wigilijny.
Ale ryby.
No dobra.
I owszem. Aczkolwiek tu popełniam pewne właśnie, tu jest taki konflikt między wyuczoną i wrodzoną etnografią i potrzebą podtrzymywania tradycji, a jednak tymi właśnie takimi tendencjami filozoficznymi, osobistymi, które kultywuję.
Pracowałaś sobie sama, tak?
Tak. Więc ten konflikt rzeczywiście czasami jest trudny do ułożenia, no tak. Do rozwiązania. Aczkolwiek, no u mnie w domu od zawsze górowały pierogi. No i tu chyba już opowiadałam nawet w studio. To jest ta poruszająca dla mnie historia wszystkich domów, gdzie obie strony coś wnoszą, ponieważ... U mnie w domu zawsze jadło się pierogi z kapustą i z grzybami i uszka z grzybami do barszczu. Natomiast mój były wieloletni partner, mąż, wprowadził do domu pierogi ruskie, których u mnie w domu w ogóle się nie znało. Znaczy w sensie wigilijnym.
Tak.
Męża już nie ma, ale pozostało dziecko, które uwielbia ruskie. te pierogi ruskie.
No to u nas na tej samej zasadzie ruskie są, ale to nie... Mąż wprowadzał, tylko myśmy poszli na skróty, wiedząc, że mamy w domu człowieka, który niewiele zje z tych potraw wigilijnych tak naprawdę, bo ani kapusty, ani grzybów, ani maku i tak dalej, w związku z czym ani barszczu, więc u nas te pierogi ruskie z kolei pojawiły się z konieczności, że tak powiem, nakarmienia dziecka czymkolwiek w tą wigilijną, ten wigilijny wieczór. I one się przyjęły, choć smaki dziecku się zmieniły, bo już trochę dorosło, w związku z czym można i korzysta, że tak powiem, z wielu innych dań i potraw. Natomiast rzeczywiście te pierogi ruskie u nas zostały i pojawiają się na stole wigilijnym. Z takich tradycyjnych rzeczy to pojawia się karp pieczony w galarecie. Z takich tradycyjnych pojawia się u nas jeszcze, pojawiają się makiełki, które przyjechały też w ogóle chyba z Wielkopolski do nas. Pojawia się tort makowy, który od lat przepis przekazywany jest tak z pokolenia na pokolenie i rzeczywiście moja mama ciągle jeszcze staje na wysokości zadania i ten tort makowy robi i podaje. Jest smażony dorsz dodatkowo, smażony karp, są śledzie, które też na stole stawiamy. Jest barszcz oczywiście z uszkami, są pierogi z kapustą i grzybami, pojawiają się też krokiety z kapustą i grzybami. To dla tych, którzy mają ochotę dojeść, że tak powiem, jeśli za mało było czegoś tam na wigilii. I jest sałatka jarzynowa tradycyjna, trochę modyfikowana w zależności oczywiście od naszych gustów i smaków, tak? Bo to też gdzieś tam się zmieniało. I z tych tradycyjnych rzeczy to jest chyba tyle. I kompot z suszonych, I to jest chyba tyle tak naprawdę z tych rzeczy, które można by powiedzieć, że gdzieś na tych stołach wigilijnych królowały w tym czasie. Liczymy te potrawy oczywiście, staramy się, jak brakuje, to się chleb dokroi i dostawia w cudzysłowie oczywiście, żeby było tyle, ile trzeba z tradycji wynikających. I z liczbą, że tak powiem, czy ilością jedzenia też staramy się nie przesadzać, bo ilość tych pierogów można jeść, zwłaszcza, że właściwie pierogi towarzyszą nam cały rok gdzieś tam, te ruskie przede wszystkim i na ten obiad szybko korzysta się i kupuje przecież.
Przez gremażerkę.
Tak.
Jednak, bo...
Tak. Bo lepienie pierogów to jest coś innego.
No właśnie.
I jeszcze jedna rzecz, przepraszam, że wejdę ci w słowo, to są jeszcze pierniczki, które my robimy co roku i rzeczywiście to jest chyba jedyna rzecz tak własnoręcznie przez nas wykonywana. No i teraz jak to było w tej tradycji? Kobiety zaczynały te przygotowania zdecydowanie wcześniej w tej kuchni.
No tak, garmażerki nie było.
No nie było.
Lepienie pierogów, zresztą dla mnie to pozostaje ciągle takim niesamowitym rytuałem, które zawsze swoje dziecko angażowałam. Mhm. To jest niesamowite, bo to rzeczywiście stało się szybkim, dostępnym daniem na co dzień, więc tak jak mówisz, każdy jest trochę przejedzony pierogami.
No tak.
A dla mnie one jednak mają te świąteczne, no zupełnie inny wymiar, bo i też niesamowite jest to, że oczywiście nie spędzam Wigilii sama, więc to ona nie jest taka wegetariańska, jakbym ja, jak
sobie
w moim
życzysz?
Menu, tak, czy jak sobie życzę. Spędzamy całą rodziną. I są takie potrawy, które rzeczywiście goszczą od dzieciństwa, ale są też, to już na naszych oczach tych 40 lat
nabyte.
Każdy z nas widzi, jak ta tradycja jednak odchodzi trochę w kąt. Jak na przykład u nas już lata temu karp wigilijny, który był zawsze w galarecie, został właściwie go już nie ma, bo nikt nie chciał jeść, bo nikomu nie smakował, bo gdzieś tam jednak to się przez długie lata podtrzymywało jako formę tradycji obowiązkowej, bo musi być, bo zawsze był, a jednak te dania są wypierane przez jakieś nowe, natomiast pierogi, zawsze się śmieję, że nawet kiedy ja rodziców zapraszam na swoją wigilię, czy jadę do nich, każdy z nas robi osobno, nie? Że to jest jednak takie danie rytualne, gdzie osobno się gotuje te grzyby, kapustę kroi i kiedy robi się to po kolei, te wszystkie czynności, no to rzeczywiście robi się dość skomplikowane danie, a zwłaszcza jeśli są na przykład dwa rodzaje ruskie z kapustą i z grzybami i jeszcze uszka same grzybowe osobno. Więc osobiście na przykład ja robię pierogi w Wigilię i wiem, że wiele kobiet tak przygotowuje. Natomiast oczywiście tych dań było tyle, że przygotowywano je już kilka dni wcześniej. Ale też nie przesadzajmy, to już nieraz o tym mówiłyśmy, że ta szczęśliwa dwunastka tak naprawdę wywodzi się ze szlacheckiej czy bogatszej kuchni. Zależy, do którego okresu sięgamy, do którego dokładnie regionu i do jakiego domu, tak?
No tak?
W biedniejszych domach wiejskich to były po prostu jakieś podstawowe cztery potrawy, zawsze no takie świąteczne, bardziej uroczyste, których na co dzień na stole nie można było zobaczyć, więc te przygotowania też może aż tak długo wokół samego jedzenia nie trwały. Natomiast zawsze pamiętajmy, że ta kultura niegdyś była bardziej złożona. To nie było tylko przygotowywanie potraw, ale też całego domostwa. Dzisiaj też odwołujemy się do różnych, nie wiem, idei porządków i tak dalej, które w którymś
momencie... Ale te porządki, zobacz, też inaczej w tej chwili wyglądają, bo też idziemy w cudzysłowie na skróty, tak? Znam wiele rodzin, domów, w których już nie myje się okien na święta, tak? No bo pogoda na przykład nie sprzyja, albo panie machają ręką i na zasadzie, że dom nie muzeum, przepraszam, nie musi być poukładane, wyczyszczone, wszystko nie wiadomo jak. To jest jakby jedna rzecz. Nie trzepiemy już dywanów. Ja jeszcze pamiętam wieszanie dywanów na trzepakach, jak był śnieg czy mróz, tak? Wieszało się i rzeczywiście on był wytrzepany, przewietrzony. Wtedy wracał do domu taki świeży, gładki. Kiedyś też inaczej to wyglądało. Te dywany kładło się na śnieg, tak? I wnosiło potem takie czyste, pachnące powietrzem tym mroźnym do domu. To były snopy siana w czterech rogach sieni. Myśmy to zamienili już na ten opłatek pod obrusem. Tak. Więc, ale też wiem, że wiele osób odeszło od tego w tej chwili. To z całą pewnością. Opłatek też już jest jako symbol wyłącznie w naszych domach przecież.
Myślę, że wiele z tych elementów, że z jednej strony to inne podejście do porządków jest wynikiem emancypacji trochę, na pewno takiego naszego wyzwolenia, tak, z pewnych obowiązków narzucanych też niestety
przez patriarchat.
Przez patriarchat, głównie kobietom. Więc rzeczywiście to machanie ręką na mycie okien jest też takim pięknym gestem w obronie siebie samej, tak? Przed nadmiarem obowiązków, w tym takim wyolbrzymionym w okresie przedświątecznym, bo przecież nie jesteśmy zwolnione z innych prac. Każda z nas pracuje na pełnym etacie lub nawet więcej. Więc no ta kultura przeobraża się cały czas. Z drugiej strony sama odnoszę wrażenie, że z jednej strony, kiedy nauczyłam się już nie myć tych okien na święta i nie porządkować tak każdej półki, bo jeszcze parę lat temu rzeczywiście było coś takiego przez tradycję ugruntowanego, że jak nie posprzątam, nie wiem, każdej półki, nie wyczyszczę z kurzu, to tak jakbym nie była do końca przygotowana na ten czas, że rzeczywiście to był rodzaj oczyszczenia, takiego rytuału. I powiem szczerze, że z jednej strony czuję się wyzwolona z tych wszystkich takich właśnie obowiązków w za dużej ilości. Z drugiej strony, jak odetniemy to wszystko, to co pozostaje? Zwłaszcza w obliczu, że to święto już od dawna nie jest świętem dla większości z nas kościelnym. Że nie jest przeżywanym jak gdyby od strony katolickiej, no bo nie jest. W większości tak naprawdę swoich najbliższych rodzin widzę to, obchodzimy te święta poza kontekstem stricte religijnym. Każdy ma swoją jakąś taką osobistą filozofię. Nie, absolutnie tutaj daleka jestem od odejmowania powagi tym świąt, nawet jeśli nie jest się osobą kościelną, bo to święto ma tak, tu już nieraz mówiłyśmy, tak odległe korzenie, tak głębokie, tak niezwiązane w ogóle też z wiarą chrześcijańską.
No tak.
To jest święto tak naprawdę przesilenia słonecznego. Można je pojmować w kontekście świętości, w kontekście religii konkretnej jakiejś, ale można też takiej animistycznej, powiedziałabym filozoficznej, osobistej, czyli czekam rzeczywiście na jakiś punkt zwrotny w tym roku, na to, na tą walkę słońca z ciemnością.
Tak.
I to jest dla mnie osobiście wielowymiarowe i bardzo ważne i do tego czasu rzeczywiście zawsze mam potrzebę się przygotowywania, ale nawet w tym roku tak zastanawiam się akurat mając troszeczkę więcej czasu, będąc w domu przez ostatnie dni z powodów chorobowych, to tak, nie mam kontaktu z tym miastem, które świeci świątecznie. Nie prowadzę już takich rzeczywiście, nie przeprowadzam takich złożonych porządków. Te przygotowania do potraw, tworzenia też już nie trwają tak długo. Co nam pozostaje, nie? Że jednak są te pewne rzeczy narzucone przez tradycję, z którymi my się nie zgadzamy do końca, czy jako kobiety zwłaszcza walczyłyśmy przez ostatnie dziesięciolecie, powiedziałabym, czy dwudziestolecie, bo to się tak naprawdę bardzo mocno zmieniło przez ostatnie 15 lat. A z drugiej strony troszeczkę te ciążące obowiązki odejmują tego rytuału, nie? Takiego oczyszczania, przygotowania, że czasem myślę, że to trzeba po prostu wypełnić w inny czas, w inny sposób, że teraz myślę też, że te przeobrażenia mocno obejmują pracę nad sobą w postaci różnorodnych warsztatów, że kobiety sobie więcej pozwalają rzeczywiście na udział czy w warsztatach tworzenia dekoracji świątecznych, czy nawet jakiś ozdób, czy czasami takich właśnie bardziej z rozwoju osobistego, jak zignorować te wszystkie obowiązki, a skupić się na sobie, tak? To tak naprawdę dla mnie jest trochę takim zastępczą formą, że jednak dla nas wszystkich ciągle ten czas jest ważny, tylko inaczej zaczynamy świętować, inaczej uczymy się.
Ale ja nie wiem, czy gorzej, czy to w ogóle rozpatrywać w kategoriach lepiej-gorzej.
Nie, lepiej-gorzej, absolutnie, inaczej.
Inaczej.
Tak? Inaczej. Mhm. Natomiast na pewno to widać, bo to widzę po zainteresowaniu właśnie od strony tak rękodzielniczej analizując, jak duże zainteresowanie i duża oferta tworzy się w różnych ośrodkach i takich jak muzeum, czy Uniwersytet Ludowy, czy jakiś Dom Kultury. Jak dużo tworzy się tych miejsc, przestrzeni, gdzie można zrobić coś świątecznego, co nas wprowadza w ten klimat, ale nie jest właśnie, nie jest myciem okiem, nie jest sprzątaniem i gdzieś tam izolowaniem się, nie? Więc to jest na pewno piękne, niesamowite i to jest taka nowa tradycja, powiedziałabym, bo z jednej strony wracamy do tego, co było tradycyjne, czyli na przykład ozdoby, no ale nie siedzimy w domu z gromadą dzieci, jak to niegdyś bywało, bo tak naprawdę to właśnie najbardziej wypełniało ten czas przedświąteczny. Przygotowanie obejścia domu, ale od strony tej takiej obrzędowej plastyki. Mhm. Czyli, i tu chciałam właśnie opowiedzieć o czymś, o czym
nie mówiłyśmy,
nie rozmawiałyśmy.
Tak. Ja już wiem, nie będę Państwu zdradzać.
O pewnych, no właśnie, jak to powiedzieć, żeby było bardziej tajemniczo?
O pajonkach, wprost. Po prostu. O pajonkach, drodzy państwo.
Proszę państwa.
Ja to chciałam zaskoczyć Magdę i mówię, no ja znam takie powiedzenie, szczęśliwy dom, co pajonki w nim są, ale to nie, nie w tym kierunku poszło.
No właśnie, bardzo w tym.
Bardzo w tym.
Ponieważ pajonki, o czym są, to zaraz państwu opowiemy, ale miały przynosić szczęście, zdecydowanie. Miały zapewnić dobrostan, miały zapewnić obfitość, tak, czyli jednak... Ewentualnie ja znałam ostatnie powiedzenie takie, że jak się już pająk zagnieździ w domu, to trzeba, jak ktoś go nie chce, to złapać go, wynieść na dwór, powiedzieć: pajączku, przynieś mi pieniążki. Tamtego pająka, którego mam na myśli, usuwało się dopiero po roku z domu, a tworzyło przez wiele tygodni tak naprawdę w okresie adwentu, przed Bożym Narodzeniem, ponieważ pająk był jedną z najważniejszych ozdób świątecznych. Nie wcale te pojedyncze wieszane na późniejsze już, bo dopiero w XIX i XX wieku wprowadzonej w naszą tradycję z kultury niemieckiej choince. Wcześniej choinkę, rodzajem choinki, czy tego drzewka właśnie zielonego, tego drzewka szczęścia, był podłaźnik, podłaźniczka, czy tam jutka, różnie nazywane w różnych regionach, czyli gałęzie zimozielone zawieszone, upowały gdzieś tam pod sufitem. I podobną funkcję, bo właściwie o jeszcze starszej genezie, pełnił pająk, czyli rodzaj ozdoby w formie jakby taki, to był jakby tworzony żyrandol, forma taka do zawieszania, przestrzenna, bardzo często geometryczna i co najważniejsze, głównie wykonana ze słomy. I o tej słomie tu już nieraz mówiłyśmy.
Tak,
właśnie.
Że ona jest ważna. No w tradycji jeszcze kiedyś dzieci robiły te łańcuchy.
Łańcuchy.
Ze słomy, tak.
Stawiano właśnie to, o czym wspomniałaś, słomę w cztery kąty domu, pokoju, w którym wigilia się odbywała. To powinny być w założeniu pierwotnym cztery rodzaje zbóż na cztery strony świata, żeby przywołać właśnie ten dobrostan, dobrobyt, obfitość, tak? No bo zboże zapewniało podstawowe wyżywienie, wiadomo. Ale słoma, o czym już nieraz mówiłyśmy, była zawsze postrzegana w sposób magiczny, ponieważ wyrasta z ziemi, czyli z tego jak gdyby podświata, jest sucha, no bo szybko usycha łodyga zboża, staje się słomą, ale jednocześnie jest życiodajna, no bo na swoim szczycie ma kłosy pełne ziarna. I przez to słoma tak naprawdę od prawieków miała tak symboliczne znaczenie i dlatego obecna była w większości obrzędowości właśnie tej takiej przejściowej, skrajnej, czyli gdzie łączył się jeden świat z drugim, we wszystkie rytuały przejścia, takie jak pogrzeb także, czyli żegnanie kogoś i przechodzenie duszy, ciała ze świata doczesnego do świata jakiegoś poza zaświatami.
No tak.
Takim czasem właśnie były dziady i była Wigilia, bo Wigilia była tak naprawdę przedłużeniem tych różnorodnych takich spotkań jesiennych, obrzędów, rytuałów, które miały na celu też nawiązanie kontaktu z naszymi bliskimi, którzy odeszli w zaświaty.
Ale, znaczy, ja patrząc tak na te tradycje wigilijne, na to, co zostało, na co zwracamy my uwagę, to jest też takie powiedzenie, Magda, które bardzo często się przewija, czyli nie bądź niedobry dla zwierząt, bo w Wigilię powiedzą ci, co o tobie myślą. Uważaj. I u nas się to przewija cały czas w domu. Czyli generalnie pojawiają się ozdoby ze słomy, to jest jakby jedna rzecz. To jest to mówienie zwierząt ludzkim głosem w wieczór wigilijny i to zostaje, i to się nie zmienia. I to jest, że tak powiem, ja już się łapię na tym, że moi synowie zaczynają tak ze sobą rozmawiać, że gdzieś tam nie popychaj kota, bo za chwilę ci powie, co o tobie myśli. Do tak. Wigilii niedaleko. Więc to są jakby te rzeczy, które nawet nie zdajemy sobie sprawy, a przechodzą dalej, tak? I ja wręcz mam pewność, że za chwilę moi synowie, którzy będą dorośli pewnie będą mieli swoje rodziny, znaczy dorośli będą na pewno, ale będą mieli swoje rodziny, to przekażą te powiedzonka, które pojawiają się w okresie świąt którychkolwiek dalej. Więc to jest tradycja wiecznie żywa, jak ja to powtarzam. Tak jak właśnie ubieranie choinki, bo u nas też się to odbywa. tak? My ją stawiamy po 14 grudnia dopiero i daj Boże, jak wytrzyma z nami do Trzech Króli i wtedy dopiero ją rozbieramy i tak dalej, i tak dalej. Znam ludzi, którzy w Nowy Rok rozbierają choinkę. Po prostu.
U mnie w domu ubiera się w Wigilię. I tego zawsze bardzo mocno przestrzegaliśmy, że nie wcześniej. I przez te wszystkie lata, kiedy jednak dziecko chodziło do przedszkola, czy później do szkoły, i wiadomo, jest jakaś taka już potrzeba
jest,
zewnętrzna,
tak,
żeby ona zaistniała wcześniej, to akurat dla mnie to był na tyle mocny taki zwyczaj w mojej rodzinie, że nigdy sobie nie pozwoliliśmy na to, żeby ona była ubierana.
Czy nie było odstępstwa?
Nie, w tym akurat nie. Ale zauważ, że to jest właśnie niesamowite na Pomorzu, uważam, że przez to przemieszanie, przez to mieszanie kulturowe, bo jednak jesteśmy w kulturze tej odzyskanej, tak ją nazwijmy, czyli kiedy nasi
z różnych części świata,
części Polski zjechali na te odzyskane ziemie. I rzeczywiście zawsze, czasami jak słucham niektóre osoby, które w kulturze tradycyjnej są zanurzone, mówią, że no bo tu na Pomorzu nie ma do czego sięgać, bo nie ma tego, nie ma tamtego, szybko odeszły pewne zwyczaje. Tak, na przykład pajonki są zupełnie zapomniane, tak? U nas się nie znajdzie nikogo, kto to potrafi robić.
Dobrze, ale z drugiej strony zobacz, że symbolicznie, jako ozdoby choinkowe, pajonki się pojawiają.
Tak, ale mało tego, że w ogóle uważam, zaraz jeszcze do tych pająków wrócimy, ale że w ogóle przetrwało to, co w danej rodzinie po prostu było najmocniejsze, najsilniejsze, tak? W jednej rodzinie to są te dania, które są absolutnie, nie ma możliwości, żeby je zamienić, nie wiem, jakieś makowe i tak dalej, czyli te najbardziej archaiczne, bo kutia, co prawda ze wschodu, ale czy właśnie makiełki, czy jakieś tam inne makowe smakołyki,
Słyszałam też o pierogach z makiem, to taka nowość, która się w tym roku pojawiła, w ogóle nie przyszło mi do głowy, że ktoś robi, a podobno genialne wychodzą.
To taka przeróbka z rogali marcińskich.
No tak mi się wydaje, nie? Że to tak gdzieś poszło.
Niesamowite. Ale też czasami ja myślę, że te dawne tradycje zawsze są też niesamowitym przyczynkiem do przeciekawych rozmów rodzinnych. Bo kiedyś, kiedy wyciągnęłam na powierzchnię te właśnie ozdoby pająkowe, które są niesamowite, bo one naprawdę były taką wróżbą obfitości, bo to tworzyło wizualnie niesamowitą konstrukcję. To były żyrandole, które były całe w różnorodnych ozdobach właśnie ze słomianych, pociętych fragmentów. Tworzone konstrukcje takie geometryczne, złożone z różnymi zwisającymi, ozdobione dodatkowo jakimiś pomponikami i tak dalej, z bibuły, kwiatkami. W zależności od regionu one były bardziej, mniej złożone. Mogły mieć też, jak na przykład na Kurpiach, takie zwłóczki wręcz wyplatane, jakby utkane takie koła czy kwadraty jako element główny i od tego różnorodne ramiona ciągnięte na całą na przykład powierzchnię. I tak się nieraz zastanawiałam, to dlaczego tu właściwie ten zwyczaj, przywieziony przecież z różnych części Polski, tak szybko zaniknął.
Bo był pracochłonny.
Pracochłonny to jedno, to z całą ale pewnością. Dwa, bo te domy poniemieckie tutaj, tak zwane poniemieckie, były bogatsze i one, te wnętrza już nie były dostosowane, tak? W większości te pająki były tworzone w jakichś drewnianych chatach jednak, gdzie była po prostu, gdzie rzeczywiście te belki drewniane były widoczne. Tam się to zawieszało. Tu, gdzie sufity były już wyższe, to domy były po prostu bogatsze, bardziej modernistyczne. To sama przestrzeń wymusiła, gdyby zaniechanie. Ale kiedyś też właśnie do głowy mi nie przyszło, że moja mama jeszcze też pamięta, tak? Jak robili z grochu, z fasoli, bo te do pająków wykorzystywano oprócz pociętych słomek i elementów papierowych, to także naturalne groch, fasola, czyli znowu to wszystko, co jest też obecne na stole wigilijnym, tak? Czyli te nasiona, które są teoretycznie suche, martwe, ale kiedy je nawodnimy, kiedy je namoczymy, to one, do nich wraca życie.
No to jest bardzo ciekawe, muszę powiedzieć. I rzeczywiście, jak tak pogrzebiemy w tych tradycjach rodzinnych, to każdy znajdzie coś, czego już nie ma, a pamięta, że było. I rzeczywiście nie przetrwało w tych tradycjach. Ale ja myślę, że to wynika też z tego, że życie zaczęło być trochę bardziej wymagające. W sensie takim, że ciągle się gdzieś spieszymy, że tej pracy jest więcej. I idziemy na skróty trochę tak naprawdę w różnych tradycjach i zwyczajach. Zostawiamy, tak jak powiedziałaś, to, co było najważniejsze dla nas, tak? I z tego nie jesteśmy w stanie zrezygnować. Czyli U mnie na przykład jest to Wigilia bez mięsa absolutnie. Ryby są, tak jak i owszem, pierogi i to zostaje. Jest choinka, którą ubieramy. Jest jemioła, którą ja wieszam w domu też każdego roku tak naprawdę. I to jest chyba tyle. I jeszcze to czekanie do pierwszej gwiazdki z prezentami. Więc z tych tradycji takich bardziej wymagających ja odchodzę i schodzę, bo tak wyszło, tak kolokwialnie mówiąc. I to też nie do końca jest tak, że nie przykładamy wagi do tych świąt, bo one są ważne. Ja je lubię, ja lubię to spotkanie. Nie lubię tego czasu dookoła momentami właśnie tej gonitwy, żeby coś zrobić, żeby coś postawić. Więc tu już sobie zaczęliśmy życie układać i pewnie nie jestem jedyną osobą, która to robi. Ale tak jak mówię, są tradycje, zwyczaje, od których ja nie, jakby nie mieści mi się w głowie, że można z nich zrezygnować, po prostu. Nie?
Myślę, że w każdej rodzinie, nie? Że są takie pojedyncze, czasami może nawet narzucone tylko jak gdyby zwyczajem tej właśnie najmniejszej wspólnoty rodzinnej. Nie wiem, to, że w wielu domach nakłada się najpierw gwiazdkę. Na czubek. Choinki, tak? I żadnych innych ozdób. Najpierw musi być gwiazdka.
U mnie jest na końcu.
A widzisz, u mnie na początku.
No, widzisz.
A później w drugiej kolejności zawsze każdy, od dziecka to pamiętam, każdy miał swoją jedną ulubioną bombkę, od której rozpoczynał ten właśnie cały proces zdobienia. Mhm. I tak jest do tej pory, że ja też to już przekazałam swojemu dziecku, on ma swoją ulubioną, ja mam tę, którą miałam od dziecka, która co prawda po drodze została umyta, żeby była bardziej nowoczesna. Później płakałam, że jak można było ten wzór w ogóle, który na niej tyle lat przetrwał, zmyć, ale gdzieś tam kiedyś wpadłyśmy z mamą na taki pomysł. Ale to też jest niesamowite, nie? Jak właśnie, jak to ulega wszystko przemianom. W jednych domach nie do pomyślenia, tak? Że te wszystkie bombki najstarsze właśnie wiesza się pierwsze, takie kolorowe, pstrokate, a w innych no już zupełnie tak nowocześnie.
Ale też zobacz, no tak, tylko że ja co roku też w tym okresie okołoświątecznym spotykam się z człowiekiem, który zajmuje się trendami, wystrojem wnętrz domów. I te trendy, które idą za tym, jak choinka powinna wyglądać, to co widzimy w tych wszystkich gazetach modowych przy okazji właśnie grudnia, pojawiające się obrazki, one są zawsze i też ktoś to wymyśla i nadaje. To jest konsumpcjonizm, oczywiście nic innego, ale one niektóre wyglądają przepięknie, tak? Są zrobione w jednym stylu, na złoto, na biało, na niebiesko, jakoś, tak? Więc ja czasem patrzę na to, uśmiecham się do tych choinek, myślę sobie, matko, jaka piękna, może ja bym też w tym roku. A potem, drodzy Państwo, dociera do mnie, że ja mam 4 koty w domu. Tak. W związku z czym bombki to tylko plastikowe, już w tej chwili nawet szklanych nie wieszamy. Zabawki drewniane, tak? Filcowe, słomiane dodatkowo i światełka. I to jest nasza choinka ubrana właśnie od lat w to samo. Czasem jej coś dołożymy nowego, że tak się wyrażę, czy właśnie ozdobę, którą udaje się gdzieś podczas tych warsztatów rękodzieła wykonać i zrobić. Natomiast no tutaj też praktyka jakby trochę, czy ten praktycyzm wygrał, bo zbieraliśmy już szkiełka z podłogi w przeróżnych okolicznościach, wariantach i sytuacjach i niejednokrotnie bywa, że tę choinkę też musimy z ziemi podnieść, że ona daje radę i przeżywa, drodzy Państwo, to rzeczywiście cud. Także to myślę, że tak, są domy, które wyglądają przepięknie na zimę. Są domy, w których panie sugerują się tą modą, jeśli chodzi o wstawianie choinek, ozdób świątecznych, przygotowanie stołu wigilijnego, świątecznego, tak? To albo jest eklektyzm, do którego się wraca, albo właśnie na surowo, albo loftowe te choinki. One bardzo różnie je nazywają w zależności, tak, od tego, co króluje w modzie w danym sezonie. I ja tak, czasem przyglądam to, przyznaję, raz jeszcze z zazdrością, że komuś się chce i mam wrażenie, że oni to dopiero mają święta. A potem sobie myślę, że ja właściwie, jakie to ma znaczenie, drodzy Państwo, najważniejsze jest to, żebyście się wy dobrze czuli w swoim towarzystwie i to jest chyba magia świąt.
U nas najważniejsze jest to, żeby na choince były pierniczki, które sukcesywnie później wyjadamy.
Wyjadacie.
I to zawsze było tak, że naprawdę mijają wakacje I gdzieś tak w połowie września moje dziecko się pyta, czy to już moglibyśmy zacząć piec pierniczki. Bo to przecież mniej więcej ten czas, ja to opóźniam, ale rzeczywiście najpóźniej w październiku zaczynamy to robić, tak.
No to ja trochę później rzeczywiście, ale też uśmiecham się na myśl o tym pieczeniu pierników. Ja to bardzo lubię. I co roku myślę sobie, że będę robić te najmniejsze. Takie szukam spośród foremek, które mam, te rzeczywiście najmniejsze, takie na chapsa, jak ja to mówię. One są wtedy i chyba najwięcej czasu zajmuje nam dekorowanie tych pierników później, tak. To jest. I to, co mnie cieszy, to, że moi synowie jeszcze chcą się włączać w to malowanie pierników rokrocznie. No, drodzy Państwo, mogłybyśmy pewnie w nieskończoność namawiać będę Państwa do kontaktu z nami, do tego, żebyście pisali o tym, bo w tym tonie dzisiejsza rozmowa poszła, co na Waszych stołach, co w Waszych domach pojawia się, co zostało z tych tradycji przekazywanych przez Wasze matki, babki, ojców, dziadków z pokolenia na pokolenie. Tak, mówisz?
Właśnie, bo jak tak mówisz, to od razu pierwsze skojarzenie, bo to jest przeciekawe, że każdy z nas ma tam takie jedno najbardziej ulubione danie. I u mnie w domu zawsze było ciasto zwane przekładańcem, takie z piernikowych placków. I to jest bardzo rzadko, to mówi się czasami też na to cudak, z masą z kaszy mannej, trochę przypominającą budyniową, ale to jest jednak z kasza manna, czyli też taki dosyć dawny przepis. Zawsze był u nas rodzinnie przekazywany z pokolenia na pokolenie. I ostatnio poznałam dopiero pierwszy raz w życiu kogoś, w czyim domu też to ciasto gości.
O, proszę bardzo. Tak. No to u nas nie. U nas z kolei tort makowy, który jest właśnie tak przekazywany z pokolenia na pokolenie i którego ja jeszcze nie umiem robić, ale wyszłam z założenia, że dopóki moja mama jest, to niech ona robi, jak będzie trzeba, to ja przejmę tę pałeczkę.
To ja mam tak z tym przekładańcem, że też nigdy w życiu nie upiekłam go samodzielnie.
Ale zjeść pychanie.
Oczywiście.
Tak. Drodzy Państwo, 603-06-06-06 to nasz numer SMS-owy. Slupsk@radiogdansk.pl, j.myrecka@radiogdansk.pl. Podsyłajcie, dzielcie się z nami swoimi tradycjami, domowymi przepisami. Być może zainspirujecie nas też do tego, żeby i w naszych domach i domach naszych słuchaczy zagościło coś, o czym dawno zapomnieliśmy. Prawda?
Tak.
Kłaniamy się pięknie.
Dziękujemy.
Do usłyszenia.